goście, właściwie goście w naszym studio. Pani Małgorzata Kacprzyk i pan Karol Malinowski z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj rozmawiamy sobie o pieczy zastępczej, o bezpłatnych szkoleniach dla kandydatów na rodziny zastępcze, tak to powiem, ale zanim do tych szkoleń bezpłatnych dojdziemy, to może wyjdźmy od samego terminu. Czym jest piecza zastępcza, kto może ją sprawować, kto nie może? Potem porozmawiamy sobie jeszcze o procedurach, które trzeba przejść, aby zakwalifikować się na takiego rodzica zastępczego. Więc kto może? Najpierw od tego zacznijmy.
Kto może? Opiekunem zastępczym w zasadzie może zostać każda osoba, która chciałaby przyjąć do swojego domu, do swojego środowiska dziecko. Dziecko, które jest chwilowo w sytuacji kryzysowej, nie może przebywać w własnej rodzinie biologicznej, bo akurat przeżywa kryzys i żeby mogła ten kryzys przezwyciężyć, niestety dziecko trzeba odizolować i większy nacisk pracy na rodzica biologicznego. I wtedy dziecko trafia do rodzica zastępczego. Rodzic zastępczy w zasadzie, tak jak już powiedziałam, to każda osoba. Najważniejszym warunkiem, jaki stawiamy, pierwszym, który absolutnie wykluczy osobę, to jest skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie oraz to, że osoba jest uwidoczniona w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Więc te osoby absolutnie kandydować nie mogą. Pozostałe osoby zachęcamy do przemyślenia. Warunki są do spełnienia, ale one są możliwe do spełnienia i właśnie za chwileczkę o nich porozmawiamy.
Chciałbym jeszcze zapytać tylko, bo cały czas mówimy tutaj o rodzicu zastępczym, ale to niekoniecznie musi być jedna osoba. Jeżeli nie. Jest rodzina, zgłasza, czyli tak. Mąż, żona, zgłasza taką chęć przyjęcia do siebie, to również może być.
Tak. Rodzicem zastępczym może zostać osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, czyli prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe, bądź małżonkowie. Taki jest zapis w ustawie.
A jakie warunki trzeba spełniać oprócz tej niekaralności?
Oprócz niekaralności dawać rękojmie należy tego sprawowania opieki. To nie jest zdefiniowane ustawowo pojęcie. Po prostu przekonać nas, osoby, które będą szkoliły, osoby, które będą psychologa, do tego, że jest się osobą odpowiedzialną i ma się czas dla drugiego człowieka, dla małego człowieka. Bo mały człowiek nie jest w stanie sam dorosnąć, trzeba z nim być, trzeba poświęcić mu czas na każdym etapie jego życia, mieć dużo cierpliwości i chęć do tego, żeby pracować z dzieckiem.
Zanim przejdziemy do tych procedur, które są wymagane, by stać się rodzicem zastępczym, to proszę jeszcze powiedzieć, czy mówi się o tym, że taka piecza zastępcza trwa do usamodzielnienia się danej osoby, ale też chyba na jakiś okres czasowo można takie dziecko umieścić. To też jest jakaś różnica chyba, prawda? Bo często mówi się, no chociażby w komunikacie, że dziecko zostało umieszczone do czasu jakiegoś tam w rodzinie zastępczej.
Główne założenie jest takie, że dziecko trafia do pieczy zastępczej na czas, który rodzina biologiczna pokona kryzys, z jakim się boryka. Bywa to bardzo różnie. I duży odsetek dzieci niestety pozostaje w pieczy do usamodzielnienia się, czyli do 18 roku życia, bądź jeśli kontynuuje naukę, to do 25 roku życia, ponieważ trudność, z jaką się borykała rodzina, nie została przezwyciężona. Bywają przypadki, że było zagrożenie bezpośrednie życia i zdrowia takiego małego człowieka przez rodzinę biologiczną, przez najbliższych i wtedy dążymy do tego, żeby pozbawić władzy rodzicielskiej rodziców, a dziecko zgłosić do ośrodka adopcyjnego celem poszukiwania rodziny adopcyjnej. Kiedy dziecko trafia do nas, czyli przychodzi postanowienie sądu...
Tutaj o wszystkim decyduje sąd, zarówno o umieszczeniu, jak i
powiatowe
o powrocie.
Powiatowe Centrum jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej wskazuje miejsce. Wskazuje miejsce, do którego sąd ma to dziecko pokierować, do którego ma umieścić. Idealnie by było, gdybyśmy mieli wybór i mogli umieszczać dzieci adekwatnie do ich potrzeb. Ale drodzy Państwo, po to tutaj jesteśmy, żeby o tym powiedzieć, bo bywają sytuacje, że umieszczamy ponad limit, bo ustawa, która reguluje naszą pracę, nakłada limity.
To ciekawa sprawa. Jakie są te limity?
Ten limit jest taki, że w rodzinie zastępczej może przebywać troje dzieci. Jeżeli rodzina wyrazi zgodę i ma odpowiednie warunki mieszkaniowe, można umieścić tych dzieci więcej. Ale to też nie można na siłę tylko dlatego, że ktoś ma piękne warunki mieszkaniowe, bo tutaj jeszcze musimy pamiętać o tym, że to jest trudna praca. Dziecko przychodzi z pewnego rodzaju opóźnieniami, zaniedbaniami i rolą rodziny zastępczej jest sprawowanie tej bieżącej pieczy i też zadbanie o to, żeby dziecko nadrobiło swoje opóźnienia, czy to edukacyjne, czy rozwojowe, czy po prostu same opóźnienia takie, bo w przypadku małych dzieci one mają deficyt kontaktu z bliską osobą, tego podstawowego opiekuna. Dlatego dla nas najważniejsze jest, żeby osoba, która do nas się zgłosi, zdecyduje się na przymierzenie się do tej roli, bo taką przymiarką jest szkolenie, żeby zdawała sobie sprawę z tego,
żeby wiedzieć, z czym to się je, tak?
My nie wymagamy umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, zaświadczeń o ukończonych szkoleniach. My wymagamy tego, żeby osoba była otwarta i gotowa na to, żeby drugiemu człowiekowi pomóc, temu małemu człowiekowi, czyli żeby miała w sobie pokłady cierpliwości, pokłady czasu i też taką akceptacji, bo dziecko przyjdzie z różnego środowiska. Są to trudne, niekiedy bardzo duże zaniedbania, wręcz higieniczne. I tutaj trzeba być gotowym, że do swojego domu, do miejsca, które jest naszym bezpiecznym azylem, przyjmiemy osobę obcą, która przyniesie ze sobą swój dobrostan, taki, jaki posiada. I tutaj trzeba mieć tą gotowość, bo myślę, że każdy człowiek swój dom, swoje mieszkanie traktuje jako taki azyl bezpieczeństwa i tam proszę mi nie wkraczać.
Tam przychodzi ktoś nowy,
a za tym dzieckiem przyjdą też służby, tak? Bo też każda rodzina, która przyjmie dziecko, zostaje objęta wsparciem koordynatora, który na co dzień współpracuje i pomaga przebrnąć przez te arkany wszystkich dokumentów, całej procedury tego rozliczania się takiego półrocznego, bo tak wyglądają oceny sytuacji dziecka, żeby sprawdzić, czy już dziecko może wracać do rodziny, czy nie, że musi być na to gotowe. Ale to jest jakby drugorzędna sprawa, bo najważniejsze jest i tak ten mały człowiek, który przyjdzie i czy jesteśmy gotowi ten kawałek swojej przestrzeni jemu podarować i przyzwyczaić się do tego, że będziemy mieli kogoś jeszcze jednego, że jeszcze jedno nakrycie przy stole, albo jeszcze trzy nakrycia przy stole.
No tak, czasami jest to rodzeństwo po prostu, tak, którego zasady chciałoby się na przykład nie rozdzielać, bo chyba jest taka zasada
jest taka, że nie rozdzielamy rodzeństwa, że teraz w ostatnim czasie jest tendencja, że te rodzeństwa są liczne. 5, 4. Jest na przestrzeni wieku jest mały noworodek i 16-letnie dziecko. I to jest rodzeństwo. I tutaj już mamy dylematy. Tutaj już musimy zaprojektować to, co się stanie. Trochę przewidzieć przyszłość.
W przypadku akurat tych nastolatków to też się trzeba trochę dostosować do tego świata, które ono już ze sobą przynosi.
Dokładnie. Proces przygotowywania się do roli rodzica zastępczego jest, tak jak już wspomniałam, tym procesem przymiarki. Osoba, która zgłosi się do nas, zgłosi swoją kandydaturę, będzie
Jak wygląda ta droga kwalifikacji i na co się zwraca uwagę?
Spotka się z panem Karolem Malinowskim, który jest odpowiedzialny za pierwszy kontakt z taką rodziną. Dowie się już troszkę więcej, dostanie dokumenty, które będzie musiała wypełnić, też spotka się z psychologiem. Z psychologiem spotka się nie po to, żeby badać i wykrywać, co tam...
To nie jest test na inteligencję.
Nie, to nie jest test na inteligencję. To jest test, który wypełni, który określi obszary tej gotowości. Bo może być tak, że człowiek jest gotowy na przyjęcie małych dzieci, a ktoś inny bardziej chętnie współpracuje z nastolatkami. Więc ten wstępny proces sprawdzi nam predyspozycję tej osoby właśnie po to, żeby określić, czy będzie to do małych dzieci, czy do starszych osoba, jak mamy ją dalej prowadzić w toku szkolenia, na co zwracać uwagę, tak? Bo proces szkolenia jest już procesem, to jest następny krok. Ta kwalifikacja wstępna z psychologiem, z pedagogiem, rozmowa i u psychologa wiadomo testy, bo psychologowie pracują na testach, więc to jest test, który, gdzie wystarczy odpowiedzieć szczerze na pytania. Test jest później omawiany, także osoba informację zwrotną otrzyma i dostaje tą wstępną pozytywną kwalifikację. I następnym etapem po tej wstępnej kwalifikacji jest wniosek o skierowanie na szkolenie. I takie szkolenie właśnie rozpoczynamy i tu może kolega coś więcej na temat szkolenia nam powie.
Szkolenie rozpoczynamy już 25 października tego roku. Mówię już ze względu na to, że to faktycznie zostało około 3 miesięcy jeszcze czasu do tego szkolenia. Lecz właśnie, żeby móc zrobić to, co wszystko przed chwilą pani Gosia powiedziała odnośnie wstępnej kwalifikacji poprzez te przejścia tych spotkań i reszty takich obligatoryjnych punktów, na to trzeba po prostu czasu. Następnie szkolenie odbywa się u nas w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jest to raz w tygodniu spotkanie. Spotkanie trwa 4 godziny. Są to spotkania warsztatowe. Nie ma tam wykładów, tylko praca tak naprawdę na tym, czym my posiadamy, co my posiadamy, czyli praca na swoich mocnych i słabych stronach, troszkę umiejętności właśnie, żeby wszystko to, co z czym przychodzimy, żeby ten proces, o którym pani Gosia wspomniała, mógł się zakończyć na ostatnim spotkaniu, takim spotkaniu decyzyjnym. Tak naprawdę, czy my jesteśmy w pełni świadomi tego, że chcemy być tym rodzicem zastępczym, chcemy być tym opiekunem, i tak naprawdę na co my mamy możliwości, tak? Dlatego też szkolenie bardzo dużo bazuje na mocnych stronach danej osoby. Tak, żeby też móc poznać o tych przed chwilą predyspozycjach, o której była mowa, tak naprawdę te narzędzia też, które my mamy, ale też również deficyty, żeby zobaczyć, w czym my będziemy potrzebować
czyli
pomocy.
Ja rozumiem, że to szkolenie, po tym szkoleniu, nawet jak człowiek już przeszedł to wszystko, to o czym pani Małgorzata mówiła i przeszedł to szkolenie, to nie oznacza to, że człowiek się kwalifikuje na to szkolenie, że je rozpoczyna, to nie oznacza to już zamkniętych drzwi zupełnie. Jeszcze można się wycofać, jeżeli na przykład w toku szkolenia zobaczymy, że to jednak tak.
Jak najbardziej, to nie jest wiążące.
Nie jest wiążące, nie ponoszą osoby od płatności. To też jest taka forma sprawdzenia siebie. To, co kolega powiedział, te mocne strony. Często ludzie sami, patrząc na siebie, na swoje życie, myślą, że są bardzo przeciętni, że są tacy już w życiu więcej.
Że ja się nie nadaję.
Ja się nie nadaję. A tutaj poznają siebie z innej strony. Trenerzy prowadzący szkolenie, bo to jest para trenerska, wyciąga te mocne strony. Ludzie sami dziwią się, że to jest jakaś niezwykła umiejętność, a niezwykłe umiejętności tam są odkrywane właśnie poprzez pracę na warsztacie. Proszę naszych słuchaczy, padło 4 godziny szkolenie, warsztat. Ten warsztat płynie tak wartko i tak szybko, że te 4 godziny mijają jak z bicza strzelił. Atmosfera jest taka bardziej luźna, nie ma ławek, jest wspólnota kilkunastu osób, bo na szkolenie zwykle tak do 12 osób to jest tak maksymalnie, żeby w jednej grupie się znalazło, żeby mieć komfort, żeby każdy miał przestrzeń dla siebie, mógł się wypowiedzieć, odkryć siebie na nowo i zobaczyć siebie z innej strony. I właśnie szkolenie, to co kolega powiedział, kończy się decyzyjnym spotkaniem i tam już podejmujemy świadomą decyzję. Czy chcemy angażować się w tę formę wsparcia i pomocy dla innych ludzi, czy przekonaliśmy się, że mimo naszych chęci to nie jest nasza jednak bajka. Dlatego też zachęcamy Państwa do tego, żebyście zgłaszali się, że to nic nie kosztuje. To jest tylko troszkę wolnego czasu. 4 godziny w poranek sobotni. Taka forma poznania też innych ludzi, poznania innej perspektywy i też odczarowania trochę tej pieczy zastępczej, że to nie jest nic nadzwyczajnego, że nie ma czego się bać. To jest tylko opieka nad dziećmi, która jest też wspierana. Tutaj ważną kwestią jest to, że ludzie nie zostają sami w tej opiece, no bo właśnie. Oprócz koordynatora mamy jeszcze cały wachlarz specjalistów, którzy pomagają. Jest traumatolog, to jest psycholog dziecięcy, to jest socjoterapeuta, to jest terapeuta uzależnień. W miarę potrzeb, jeśli będzie możliwość i taka konieczność, jesteśmy w stanie zorganizować też w ramach projektów współfinansowanych innych specjalistów, którzy pomogą przejść i pomogą odczarować sytuację, tak? Bo mówimy na to, że to są jakieś sytuacje zawoalowane, gdzie najlepiej na światło dzienne, żeby tego nie wyciągać. Nie, drodzy Państwo, pracujemy nad tym, jest szereg specjalistów, rodzina zastępcza nie zostaje sama. Na pewno słuchając telewizji, radia, Państwo również usłyszeli, że szykują się duże zmiany. Tak, szykują się zmiany, bo wszyscy organizatorzy pieczy zastępczej walczymy o to, żeby wzmocnić funkcję rodziny zastępczej, żeby umowa była korzystniejsza, bo na ten moment to jest umowa zlecenie, w ramach której, znaczy umowa cywilnoprawna, w ramach której powierza się pełnienie funkcji rodziny zastępczej i w przypadku rodziny zawodowej i rodzinnego domu dziecka jest to odpłatne. W przypadku rodzin niezawodowych rodzina otrzymuje wsparcie finansowe na utrzymanie dziecka. Dodatkowo, jeżeli ma przestrzeń, a nie jest ona zaaranżowana do potrzeb dziecka, dodatkowo dofinansowanie na zagospodarowanie tej przestrzeni. Oprócz tego dofinansowujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci, wszystkie, które są organizowane poza miejscem zamieszkania, bo to wpływa dobrze na rozwój dziecka. Dofinansowujemy też drobne remonty, naprawy. W przypadku rodzin zawodowych jesteśmy już zobligowani do tego, żeby współuczestniczyć w remontach i bieżących naprawach, bo wiadomo, że wszystko się w domu zużywa. I plany są takie też w nowej ustawie, która ma wejść w życie od 1 stycznia, że też rodziny zawodowe będą dostawały dodatki stażowe, będą traktowani może nie prawie, ale to będzie coś jak pracownik samorządowy, także chcemy to, przynajmniej tak lobbujemy i takie zatwierdziliśmy w negocjacjach warunki, żeby ochronić, żeby dać ochronę jak dla urzędnika, dla pracownika samorządowego. Planuje się też wprowadzenie pierwszeństwa w kolejkach do specjalistów, w dostępie do specjalistów. Drodzy Państwo, bo tutaj już musimy wiedzieć, że dzieciaki, które przez jakiś czas żyły w zaniedbaniu, będą wymagały też wsparcia specjalistów.
No tak, to nie jest łatwe zadanie.
To nie jest łatwe zadanie. W ogóle wychowanie dziecka nie jest łatwym zadaniem, ale jest zadaniem, które może przynieść dużo satysfakcji w przypadku, kiedy dziecko rozkwita. Dzisiaj przed wyjściem mijaliśmy się ze świeżo szkoloną w zeszłym roku rodziną zastępczą, która przyjęła do siebie czwórkę dzieci i szła radosna, uśmiechnięta pani z wychowanką i że jest czerwony pasek, że jest super, że przez rok dziecko nadrobiło tak swoje zaległości szkolne, że jest czerwony pasek, jest radość, jest nadzieja na to, że będzie samodzielny, że uzyska wykształcenie. Więc to jest ta wartość dodana.
I warto, jeżeli czujemy taką potrzebę, z tego skorzystać. Czas nam nieubłaganie upływa, więc na zakończenie jeszcze wszelkie informacje oczywiście w Powiatowym Centrum
Zapraszamy Państwa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Najlepiej jest prosić o kontakt z panem Karolem Malinowskim, numer
790-791-398. Wszystkie informacje różne znajdują się u nas na stronie internetowej, czy też na portalu Facebook,
mediach społecznościowych,
więc śmiało, drodzy Państwo, korzystajcie. Jesteśmy po to, żeby się spotykać, rozmawiać i faktycznie wspólnie przejść tą drogę. Ona może nie jest krótka, ale na pewno dużo wnosi, a już najwięcej wnosi do życia i świata tych dzieci, które tej pomocy potrzebują. Także serdecznie zapraszamy do kontaktu i wszystko na pewno rozwiemy, jeżeli są jakieś jeszcze pytania.
I wątpliwości. O tym wszystkim opowiadali w Radiu 5 pani Małgorzata Kacprzyk i pan Karol Malinowski z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Dzień dobry. Dziękuję wszystkiego.
Dobrego. Również dziękujemy za uwagę i do zobaczenia, mamy nadzieję.